Jeszcze dzisiaj rano nie byłem pewien, na jaki temat chcę głosić. Tak zastanawiałem się, czy może wziąć list do Filipian, rozdział 2, wiersze 5 do 11, może ten tekst. Kilkakrotnie czytałem ten tekst i jakoś nie czułem, żeby to był temat na ten czas i na to miejsce. Później nagła myśl przyszła, że może by tak wziąć, trochę pod wpływem rozmów, jakie wczoraj miałem, prowadziłem z niektórymi osobami, a może by tak wziąć rozdział 24 z Ewangelii Mateusza, rozdział 24 i ten tekst, który mówi o znakach czasu. Być może to jest właśnie ten tekst, który jest bardziej właściwy, bardziej odpowiedni na ten czas i na to miejsce. Więc chciałbym przeczytać tekst zapisany w Ewangelii Mateusza, rozdział 24, od wiersza 3 do 14. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiedział: uważajcie, aby nikt was nie zwiódł, bo przyjdzie wielu w imieniu moim, mówiąc: ja jestem Chrystus, i wielu zwiodą. Potem słyszycie o wojnach, wieści wojenne. Uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo musi to się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienie ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na odrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. O, właśnie ten tekst chciałem dzisiaj przeczytać. Kontekst tej wypowiedzi Jezusa jest taki, że najpierw uczniowie przychodzili, Jezus z uczniami spacerowali po wzgórzu świątynnym, oglądali świątynię, oglądali piękną architekturę. Uczniowie zachwycali się tym wszystkim, a Jezus powiedział, że nie zostanie kamień na kamieniu. No i po tej wypowiedzi Jezusa, tak sobie rekonstruuję, później zapanowała dłuższa cisza, tak sobie przypuszczam, i szli przez jakieś 20 minut na Górę Oliwną. Gdy usiedli na Górze Oliwnej, wtedy uczniowie dopiero wtedy odezwali się i pytają: powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata. Tak naprawdę tutaj uczniowie zapytali Jezusa o trzy różne rzeczy, bo zapytali o zburzenie świątyni, zapytali o paruzję, no, o przyjście Jezusa Chrystusa, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a trzecia rzecz to koniec świata. Trzy różne rzeczy w jednym pytaniu, a skoro tak jest pytanie, no to również odpowiedź też może być nie do końca trafiona, że mogą być te trzy rzeczy zawarte w odpowiedzi, mogą być przemieszane. I to też z własnego doświadczenia, także z tego, co inni ludzie mi opowiadali, też zauważyłem, że jeżeli zadajemy Bogu nieprecyzyjne pytania, to również i odpowiedzi ze strony Pana mogą być też takie nieprecyzyjne, więc powinniśmy się też czasami zastanawiać, o co pytamy, jakie zadajemy pytania. To pytanie było nieprecyzyjne, trzy różne rzeczy w jednym pytaniu. No i odpowiedź taka nieprecyzyjna. No oczywiście to, że kamień nie został na kamieniu, to wiemy z historii. Kiedyś Krekiewicz lubił opowiadać w kazaniach, także to wcześniej kiedyś było publikowane jeszcze w latach 40. i 50., że dawno, dawno temu, że gdy Rzymianie zburzyli świątynię w roku 70., to jednak fundamenty zostały, jednak został kamień na kamieniu, ale 300 lat później panował cesarz Julian Apostata i on postanowił, że zbuduje świątynię. Ale żeby zbudować świątynię, to trzeba było najpierw zburzyć tą resztę, która jeszcze została, te resztki. I wtedy rzeczywiście już nie było ani jednego kamienia na kamieniu, ale już do odbudowy nie doszło, bo Julian zginął w bitwie z Persami, zdaje się. Więc dopiero po 300 latach spełniła się ta zapowiedź Jezusa, że nie zostanie na kamień na kamień. Bo my często myślimy, że to się spełniło już w roku 70, że nie minęło pokolenie, ale no, można tak powiedzieć z grubsza biorąc, że już w roku 70 to się spełniło, czyli około 400 lat od tej wypowiedzi. Ale takie literalne spełnienie to nastąpiło dopiero po 300 latach. I Jezus tutaj też powiedział, rozpoczynając swoją odpowiedź, powiedział: uważajcie, aby nikt was nie zwiódł. Więc tutaj Jezus miał świadomość, że będzie, że ta nowa religia, która powstaje, to nowy ruch, to chrześcijaństwo, który on inicjuje, że będą liczne podziały, będą rozmaite nauki. Jezus już wtedy miał tego świadomość. I będą nauki zwodnicze, że będą fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy. On już był tego świadom. I tutaj w tej wypowiedzi Jezus nawet kilkakrotnie przestrzega. Ja tutaj nie przeczytam całej wypowiedzi Jezusa, przeczytam tylko połowę, ale tutaj kilkakrotnie przestrzega przed fałszywymi nauczycielami, fałszywymi mesjaszami, fałszywymi prorokami. Ta myśl się powtarza, no bo sprawa była poważna. Już w Nowym Testamencie dowiadujemy się, z kart Nowego Testamentu dowiadujemy się na przykład pierwszy list Jana, że byli tacy w tamtych już czasach, w czasach apostołów jeszcze, byli tacy, którzy nauczali, że Jezus nie przyszedł w takim ciele jak my, tylko miał inne ciało, pozorne ciało. Ta nauka była już w pierwszym wieku. No i Jan, w pierwszym liście Jana, autor rozprawia się z tą nauką tak bardzo ostro, bardzo surowo, bo ta nauka była bardzo, bardzo niebezpieczna, bo jeżeli Jezus nie miał prawdziwego ciała, jeżeli jego ciało było pozorne, no to wtedy jego śmierć staje się pozorna, jego zmartwychwstanie staje się pozorne i w efekcie tego nasza wiara nie ma sensu. No więc jeżeli wszystko jest pozorne, to wiara nie ma mocnej podstawy. Więc już w pierwszym wieku powstawały bardzo niebezpieczne nauki, takie wyjątkowo, które mogły sprowadzić na manowce. Dalej Jezus mówi: wielu przyjdzie w imieniu moim i powie: ja jestem Chrystus, i wielu zwiodą. No to tak z mojej perspektywy tak wydaje się, że w naszych czasach aż tak wielu takich chyba nie ma. No tak, żeby ktoś się podał za Chrystusa, za proroków, to takich się podaje, więc w naszych czasach raczej to nie jest takim wielkim problemem. To był raczej problem w pierwszym wieku. W pierwszym wieku było, czy tam początek drugiego wieku, wtedy było wielu fałszywych mesjaszy, ale to wśród Żydów. No i wtedy rzeczywiście wielu zostało zwiedzionych. Więc te skóracowa to mogły się spełnić, zostały spełnione, te, które Jezus tutaj powiedział. To wiek pierwszy, połowa drugiego wieku. Prawdopodobnie to w tym czasie się spełniło. Potem usłyszycie wieści o wojnach i wieści wojenne, czyli długo potem, jak ci fałszywi mesjasze się pojawili. Wojny i wieści wojenne. To wojny i wieści wojenne, musimy pamiętać o tym, że w pierwszym wieku było Imperium Rzymskie. Wtedy te wszystkie kraje dookoła Morza Śródziemnego żyły w pokoju. Wojen nie było, długo, długo nie było wojen. Wojny przyszły wtedy, gdy Imperium Rzymskie zaczęło się sypać. Więc te słowa zaczęły się spełniać wiek IV, wiek V. Tak, końcówka starożytności, końcówka Imperium Rzymskiego, czyli ileś tam pokoleń po śmierci apostołów. Więc to możemy powiedzieć, że te słowa wojny wieści wojenne, to one w zasadzie się spełniły już w wieku V, więc dawno, dawno temu. Ale od tego czasu było wiele, wiele innych wojen, a całe średniowiecze jest usiane wojnami. Były krucjaty, były wojny Bizancjum z muzułmanami, z Arabami. A państwa chrześcijańskie między sobą walczyły, krucjaty były. No niektóre takie były bardzo okrutne, wyjątkowo bez sensu. Krucjata przeciwko Albigensom w XIII wieku, kiedy było takie hasło, że zabijajcie wszystkich, Pan Bóg zna swoich. I tak wymordowano niemal całą ludność południowej Francji w tym czasie. Też krucjata czwarta, wiele, wiele takich rzeczy były. Wojna stuletnia miała miejsce w średniowieczu. Później przyszła reformacja i wojny związane z reformacją, wojny, które miały na celu zniszczenie protestantyzmu, wojna 30-letnia, bardzo okrutna, ileś tam milionów ludzi wtedy zginęło. Dalej wojny napoleońskie. Prawdopodobnie w wojnach napoleońskich zginęło, tak różnie ludzie szacują, 8-9 milionów ludzi. Wszystkie te wojny napoleońskie to w zasadzie ambicje jednego człowieka. Ambicje jednego człowieka spowodowało, że przez całą Europę przetoczyło się szereg wojen w wielu krajach Europy. W Hiszpanii wiele lat trwała wojna, do Moskwy aż. Także w Egipcie trwały wojny. To wszystko ambicje jednego człowieka spowodowało, że te wszystkie wojny miały miejsce. Później w wieku XX, więc ten warunek dawno, dawno temu został spełniony. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu. No to moim zdaniem to już się spełniło już wiele wieków temu, w średniowieczu, no bo w czasach Imperium Rzymskiego to narody żyły w zgodzie. Grecy żyli w zgodzie z Rzymianami, nie walczyli ze sobą. Tam Lidyjczycy, czy tam w Azji Mniejszej, czy Karyjczycy nie walczyli z sobą, czy tam w Galacji. No, od czasu do czasu Żydzi robili powstanie, to fakt, ale one miały taki charakter lokalny. No, w 70 roku zrobili powstanie, tam w 132, też w Aleksandrii były zamieszki, tam walki Żydów z Grekami, tam kilkakrotnie dochodziło w Aleksandrii. Ale to raczej miało charakter lokalny, natomiast żeby naród z narodem, kraj z krajem, to już po upadku Imperium Rzymskiego to się spełniło. Co dalej? Przyjdzie głód i mór. Głód i mór. A Łukasz dodaje jeszcze słowo epidemię. No bo rozumiemy, Łukasz był lekarzem i był bardziej może uczulony na tę sprawę. I zresztą jeszcze, gdy Łukasz pisał to w greckim, to jeszcze tak napisane w taki sposób, że to nawet się rymuje. Limoi kai loimoi, czyli limoi i loimoi, czyli głody i epidemie. No, bo to jest akurat w greckim, to jest w liczbie mnogiej, my w polskim powinniśmy dawać w pojedynczej. Głody to jak to brzmi, prawda? Głody, mory, epidemie. No, my raczej mówimy głód, mór, ale epidemię już mówimy w liczbie mnogiej, prawda? No, epidemie, tak w historii, to na przykład koniec II wieku, gdzieś tak około roku 180, miała miejsce epidemia, która pochłonęła może 5 milionów ludzi, może 7, może więcej. Wtedy jak montanizm się szerzył w Azji Mniejszej, to wtedy była epidemia. A wiemy wszyscy, że pod koniec średniowiecza, to był chyba XIV wiek, była bardzo groźna epidemia. Wiele milionów ludzi w Europie zmarło. A mamy dzieła literackie, mamy na przykład takie dzieło jak Dżuma, autorem jest Camus i to akcja działa się w Algierii Północnej, w Oranie zdaje się. Akcja dzieje się w Oranie, że dużo ludzi zmarło. Po pierwszej wojnie światowej chyba 200 milionów w wyniku epidemii, czy nawet więcej, o wiele więcej niż podczas działań pierwszej wojny światowej zginęło. No i niedawno mieliśmy epidemię, Zresztą za mojego życia to w sumie epidemii było chyba 3 co najmniej. Niedawno tak mieliśmy, która była łagodna w stosunku do poprzednich, no ale wielu z nas, chyba większość z nas, żyliśmy w strachu, byliśmy bardzo ostrożni, baliśmy się oddychać. Prawda? No, udzieliło się to nam. Częściowo media napędziły ten strach. Na YouTubie filmiki ukazywały się takie straszne, które nas straszyły, zwłaszcza z Chin, że idzie człowiek ulicą, nagle przewraca się, pada martwy. To jakieś to specjalnie to były takie fejki w tamtych czasach puszczane, tak abyśmy się bali. Tak, to więc te rzeczy działy się wielokrotnie w historii i być może jeszcze to się wydarzy. Głód to w Europie to raczej nie był nigdy tak za bardzo wielkim problemem. Głód to raczej w takich krajach jak Afryka czy tam Indie. Jakkolwiek w Europie po II wojnie światowej to w wielu krajach był głód. No, w Niemczech brakowało żywności. No, w Rosji, w Związku Radzieckim, o tym się mało mówiło w tej niedawnym Związku Radzieckim, dzisiaj mówimy Rosja, to po II wojnie światowej podobno kilka milionów ludzi zmarło z głodu. Tylko propaganda to wtedy uciszała, także po I wojnie światowej wielu ludzi zmarło z głodu. To się działo w Europie. No i też był sztuczny głód na Ukrainie, też wiele milionów, od 3 do 6, tak szacuje się różnie. Niektórzy mówią o 12 milionach, ale to bardzo mocno, to już jest przesadzone. Więc te rzeczy się działy i to się jeszcze może powtórzyć. Także to kryterium też się spełniło. Zresztą tutaj jest napisane w wierszu 8, ale to wszystko dopiero początek boleści. Tak więc skoro te wszystkie znaki do tej pory mówione się wypełniły, to znaczy, że to jeszcze do przyjścia daleko, daleko, daleko. No i myślę, że te wszystkie znaki dawno, dawno temu się wypełniły. Wtedy wydawać was będą na odrękę, zabijać będą, wszystkie narody będą pałać nienawiścią do was dla imienia mego. Czyli tutaj jest mowa o prześladowaniach. A w tamtych czasach, w czasach Imperium Rzymskiego, to prześladowania były w zasadzie cały czas aż do początku IV wieku. One się stopniowo rozkręcały coraz mocniej, w III wieku było ich więcej niż w II wieku, a kulminacja prześladowań to była na początku IV wieku. To były prześladowania Dioklecjana, trwały 10 lat. To były najmocniejsze prześladowania. Natomiast na przykład w II wieku to prześladowania dotyczyły głównie przywódców, głównie liderów. I to było na tej zasadzie, że jeżeli ktoś, jakiś człowiek niezadowolony, ktokolwiek, no na przykład nawrócił się, czyjeś dziecko się nawróciło i rodzice są niezadowoleni, więc donoszą władzom na lokalnego, no wtedy się nie używało się pastor, no, ale czy to pastora, czy no, lokalnego kaznodzieje, czy też sługę Bożego, że on prowadzi kościół w takim a takim miejscu. No i władza w tej sytuacji mogła wezwać tego pastora czy księdza, jakkolwiek to się nazywało, do siebie i powiedzieć, że ma złożyć ofiarę na cześć cesarza czy coś takiego. I jeżeli nie złożył, to mogło to się wtedy zakończyć śmiercią. Przy czym to zależało od lokalnych władz, od nadgorliwości, bo jak na przykład Pliniusz około roku 110 napisał list do cesarza Trajana, to Trajan powiedział, żeby nie wyszukiwać chrześcijan, że to nie ma sensu, niech tam sobie działają. Ale tak możemy przejrzeć, że niemal każdy ważny działacz chrześcijański, każdy takie bardziej znane, to zakończył śmiercią w tamtych czasach. Na przykład Ignacy, biskup antiocheński, zginął śmiercią męczeńską około roku 110. Może to był 107, może 110. Papiasz, biskup Hierapolis, zginął śmiercią męczeńską około roku 135. Polikarp, biskup Smyrny, zginął śmiercią męczeńską w roku 156. Justyn Męczennik, już sama nazwa męczennik, prawda, Justyn, zginął śmiercią męczeńską w 165 roku. Ireneusz, biskup Lyonu, zginął w 2002 roku. Tertulian, zdaje się, zmarł śmiercią naturalną. Tak każdy bardziej znany, no i same jeszcze takie, no, mówimy, Justyn Męczennik, Lucjan Męczennik, nawet już taki przydomek niektórzy mają, Męczennik. Czy w tamtych czasach każdy bardziej znaczący działacz, kaznodzieja, ewangelista prawie zawsze kończył śmiercią. No, poza wyjątkami, tak. Poza wyjątkami Orygenes. Orygenes też jest męczennikiem. On miał wtedy około 70 lat, gdy zginął śmiercią męczeńską. Więc prześladowania towarzyszą chrześcijaństwu od początku historii, przy czym reguła jest taka, że w jednych krajach były prześladowania, a w innych krajach w tym samym czasie była wolność. I gdy były na przykład prześladowania Dioklecjana na początku IV wieku, to wielu chrześcijan uciekło do Arabii, do Persji, do Etiopii i przy okazji zaniosło chrześcijaństwo do tych krajów. Od razu wzrosła mocno liczba chrześcijan w tych krajach sąsiednich. Tam, gdzie podobnie też w połowie III wieku, gdy były prześladowania decjuszowsko-waleriańskie, one nie były tak silne jak te Dioklecjana, ale porównywalne. To też było takie około 10, prawie 10 lat, też taki okres prześladowań. Wtedy też wielu ludzi uciekało do Arabii, do sąsiednich krajów. Ci, którzy mieli blisko, to im było... No, ci, którzy mieszkali w Egipcie na przykład, to im było łatwiej uciekać do Etiopii, chociaż to też jest duża odległość. Ale ci, którzy mieszkali w Rzymie czy tam w Grecji właściwej, to tak za bardzo wielkie odległości dla nich były. No ale jest coś takiego, było coś takiego w historii, że jeżeli przychodziły prześladowania, to też to przyczyniało się rozprzestrzeniu chrześcijaństwa na inne kraje. Zresztą nawet w dziejach apostolskich o tym czytamy, że chrześcijanie działali głównie w Jerozolimie. W Jerozolimie zaczęły się prześladowania, to oni się przenieśli tam na północ i tam zaczęli działać. Więc to też przyczyniało się rozpowszechnieniu chrześcijaństwa tam w Samarii i w innych miastach na północ od Jerozolimy. I to obserwujemy zresztą w całej historii. Od wieku XX była taka sytuacja, że w Rosji były okrutne prześladowania. Pastorów zamykano na 18 lat, na 16 lat, na 20 lat, na wiele, wiele lat, bo uważano ich za gorszych i bardziej niebezpiecznych niż kryminaliści nawet. Na wiele, wiele lat. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych była wielka wolność religijna, można było głosić Ewangelię na stadionach. Taki duży kontrast w tym samym czasie. No i też, skoro mówimy o prześladowaniach, to też może warto wspomnieć, co się działo w Polsce, co się działo tutaj w Zielonej Górze, w okolicy Zielonej Góry, bo tak się składa, że no, ten zbór powstał w roku 1947 i już w 1950 roku aresztowano kilku członków tego zboru. Takie osoby jak Jacyszyn został wtedy aresztowany. Został też aresztowany Apolinary Rokitnicki, to w Gubinie został aresztowany. Został aresztowany Suliga w Krośnie Odrzańskim. Aresztowania odbyły się w Zielonej Górze, także w Gubinie, w Krośnie, w Słubicach, jeszcze trzy inne miasta powiatowe. W sumie w tym województwie to w siedmiu miastach dokonały się aresztowania. I bo podejrzewano o działalność szpiegowską. Taki dziwny, absurdalny zarzut, że zajmujemy się działalnością szpiegowską. Dziesiątkowcy zajmują się działalnością szpiegowską. To podejrzenie bazowały na tym, że w latach 46, 47, 49 i jeszcze czasami 50 przyjeżdżali goście z zagranicy, zazwyczaj z Ameryki, ze Szwecji, też z Holandii, z Danii. No, z Danii to raczej do baptystów, do nas nie, ale z różnych krajów, z Anglii, z Wielkiej Brytanii też przyjeżdżały osoby. I skoro były te kontakty, to komunistyczna władza podejrzewała, że musimy uprawiać działalność szpiegowską. To wszystko na tym bazowało. jakie padały pytania podczas przesłuchań. Na przykład znalazłem w archiwach IPN-u, że dla Apolinarego Rokitnickiego zadano takie pytanie. To było, dlaczego modlicie się za Piłsudskiego? Takie dziwne pytanie. I Apolinary odpowiedział, nie modlę się za Piłsudskiego i ani nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak się modlił. Widocznie takie były donosy, prawdopodobnie takie były donosy, że oni się modlą za Piłsudskiego czy do Piłsudskiego. Czasami te donosy były absurdalne. Jedne z najbardziej absurdalnych, jakie ja znalazłem, to w Ełku. W Ełku działa taki zbór o charakterze ześrodkowym, który nie uznaje Trójcy. I on działa od 100 lat już tam w Ełku, czy od prawie 100 lat w Ełku. I sąsiedzi donosili na nich, że oni wywołują duchy, że wywołują duchy Nabuchodonozora, Napoleona, takie różne cudaczne rzeczy. Więc te donosy mogą być niedorzeczne. Tak samo jak w Bieszczadach, tam powstały trzy wioski ześrodkowe i sąsiedzi też zaczęli donosić nieprawdopodobne rzeczy, że nie przechowują broń w domach, że między sobą rozmawiają po niemiecku. Takie absurdalne donosy były i bezpieczniacy w to wierzyli, co gorsza. A w Krośnie Odrzańskim zapytano Suligę, czy wiecie o tym, że wasza sekta Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej prowadzi działalność szpiegowsko-dywersyjną. Takie pytania zadawano nawet. No i tam trzeba coś odpowiedzieć. I on prawdopodobnie odpowiedział, że nie zajmujemy się działalnością szpiegowsko-dywersyjną, albo też odpowiedział, że nie wiem nic o tym. Ale wyobraźcie sobie, że zanotowano w protokole, że się przyznał do tego. Tak zostało zanotowane. Do tego stopnia to było wszystko posunięte. No, tak podejrzliwość była nieprawdopodobna. To niedawno się działo, to się działo 70 lat temu. No, wcale nie tak dawno. Też w starożytności podejrzewano chrześcijan, że podczas Wieczerzy Pańskiej, bo my pijemy wino, jemy chleb i my mówimy, że, no, że to jest ciało Chrystusa, to jest krew Chrystusa, my mówimy, więc poganie zaczęli podejrzewać, że my pijemy krew ludzką, że uprawiamy... Takie były podejrzenia ze strony... Tak samo jak Żydów się podejrzewa czasami, że do swojej macy dodają krwi ze chrześcijan, tak samo chrześcijan podejrzewano kiedyś, że piją podczas wieczerzy krew pogan. Tak, że takie były podejrzenia absurdalne. No tak już z nami ludźmi niestety bywa, że jeżeli ktoś jest inny, bardzo inny od nas, to nam się wydaje, że on jest, musi być jakiś nieludzki, trzeba go odhumanizować, że dorobić mu trochę gęby. I wtedy łatwiej kogoś takiego jest skazać, łatwiej jest uwięzić, skazać nawet na śmierć. Jest wtedy o wiele łatwiej, o wiele szybciej. No więc to prześladowania są częścią historii chrześcijaństwa, ale to nie jest tak, że Bóg wymaga od każdego z nas czegoś takiego, takiej wysokiej ceny, tylko niektórzy w tamtych czasach przywódcy bardzo często musieli liczyć się z tym, że zakończą śmiercią, bo dzisiaj, jeżeli ktoś jest pastorem, czy też na czele kościoła stoi, to na ogół jest figura i na ogół jest szanowany. Może nie we wszystkich krajach świata, ale w wielu krajach świata jest szanowany. W takich krajach jak Stany Zjednoczone, czy tam Holandia, czy w innym, jak tylko powie się, że jest się duchownym protestanckim, to od razu w urzędach trochę inaczej rozbiera. Nawet dzisiaj takie kraje jak Holandia, czy Wielka Brytania, czasem nawet i w Polsce, na przykład pastor z Dubicz Cerkiewnych powiedział mi jakiś czas temu, że jeżeli jest w szkole podstawowej we wsi Maliniki, to taka większa wieś na Podlasiu, jeżeli jest inauguracja roku szkolnego w szkole podstawowej, to on jest zawsze zapraszany z tego względu, że dosyć dużo dzieci jest z jego zboru. Więc to jest jakaś tam forma okazywania szacunku ze strony lokalnych władz do do pastora, skoro jest już was tak dużo, no to jakimś tam szacunkiem, jakimś tam autorytetem u lokalnych władz się cieszy. Tak samo, jeżeli chodzi o ten sam zbór Dubicze Cerkiewne, ten wcześniejszy pastor, który był Jan Kondraciuk, to on też cieszył się autorytetem, może nie u władz, nie tyle władz, co u mieszkańców, u ludności prawosławnej. On się cieszył pewnym autorytetem, pewnym zdaniem. To się dzieje chyba, także nie zawsze, ale też chyba w wielu miejscach w Polsce, prawda? Jeżeli ktoś jest pastorem, kimś takim, to zwykle no, zdarza się, że jest tak zwany z szacunkiem, z jakimś autorytetem, pomimo tego, że to jest kraj katolicki, no a my jesteśmy mniejszością. Ale są takie kraje jak Iran, jak Korea Północna, niektóre kraje afrykańskie, no przede wszystkim kraje muzułmańskie, gdzie niebezpiecznie być pastorem, no niebezpiecznie być w ogóle wyznawcą, ni stąd, ni zowąd. Może dojść do sytuacji, że trzeba zapłacić tę najwyższą cenę, no, na przykład w Iranie czy w Nigerii. W Nigerii co jakiś czas dochodzi do mordów na chrześcijan. To od wielu dekad. Zwłaszcza w regionach, których mieszanych, gdzie ludność, zwłaszcza w tych regionach, gdzie przeważa ludność muzułmańska, bądź jest tak mniej więcej wyrównane procentowo. To w tych miejscach muzułmanie często dokonują mordów na chrześcijanach. A także w Etiopii to się zdarzało. Ale to nie oznacza, że każdy z nas będzie musiał zapłacić taką cenę. To tylko niektórzy taką cenę płacą. A w dziejach apostolskich mamy przypadek męczennika Szczepana, który jako pierwszy poniósł śmierć męczeńską. No i później jeden z tych, który to oglądał, czyli Paweł z Tarsu, później jemu na drodze stanął Chrystus. No właśnie, powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? I tak z tego, co do mnie dotarło, co słyszałem, to nie jeden raz dochodziło w historii, że w miejscu, gdzie ktoś poniósł śmierć męczeńską w jakimś kraju muzułmańskim, w Iraku czy gdzieś indziej, że ktoś poniósł śmierć męczeńską, to później nagle w jakiś sposób Bóg się nagle, znaczy sam Chrystus objawia się dla ateisty czy dla muzułmanina, nagle w taki ponadnaturalny sposób objawia się. I ten człowiek, który prześladował do tej pory chrześcijan, nagle staje twarzą twarz przed Chrystusem. I mi się wydaje, że to się dzieje zawsze wtedy, gdy dochodzi do śmierci męczeńskiej. Bo tak normalnie to jest zadanie ludzi, żeby głosić Ewangelię. To nie zadanie aniołów, nie zadanie żadnych istot anielskich. To Chrystus już tego też nie robi, nie powinien robić. Ale w sytuacji, gdy dochodzi do jakiejś śmierci męczeńskiej, to wydaje mi się, tak śledzę te rzeczy, to wtedy prawdopodobnie za każdym razem dochodzi do takiej sytuacji, że albo Chrystus komuś się objawia, albo anioł, albo coś w tym stylu. Takie naturalne, że już nie człowiek głosi dla tego kogoś, ale sam Bóg nagle przemawia. I to jest chyba rezultat każdej śmierci męczeńskiej. I chyba dlatego Tertulian kiedyś napisał, że krew męczenników chrześcijan jest nasieniem. Tertulian zauważył w III wieku, że im więcej prześladowań, to tym więcej jest konwersji na chrześcijaństwo. On to pisał w wieku III. No może trochę czy przesadził, czy pisał szczerze w oparciu o obserwacje, to możemy wierzyć, możemy nie wierzyć, ale to stwierdzenie pochodzi od niego i powstało w III wieku, kiedy były prześladowania. Dalej czytamy, że powstanie wielu fałszywych proroków, zwiodą wielu, no to jest w całej historii. Było dużo w historii chrześcijaństwa, dużo szkód wyrządziło na przykład wyznaczanie dat końca świata. To jest to jedna z najgorszych rzeczy. To w całej historii bawiono się wyznaczanie dat końca świata. Kiedyś Augustyn wyznaczył na rok tysięczny, ale zastrzegł, że to nie musi być literalnie tysięczny, że około. Ale mówiąc około, to on miał drobne przesunięcia, takie 3 lata w tę czy we w tę. Tylko takie miał na myśli przesunięcie. No i czekano, rok tysięczny minął, nie wypełniło się. W XIII wieku, to jeszcze było w XII, w końcu XII wieku Joachim Sfiore wyznaczył datę na rok 1260. On zmarł w roku 1202, więc nie doczekał się, jeszcze 58 lat świat trwał, ale miał licznych zwolenników we Włoszech i gorączkowe oczekiwania były. No, data minęła, nic się nie stało, wielkie rozczarowanie, ale wtedy część uczniów wymyśliła sobie, że prawdopodobnie powinniśmy inaczej liczyć. To nie należy liczyć od roku pierwszego od narodzenia Chrystusa, tylko od roku 30, bo wtedy Chrystus zaczął służbę. I przesunięto na rok 1290. Ten rok minął. Wtedy znów ktoś odezwał się, trzeba liczyć od roku 33. I tak przesuwano. To nawet ślad tych przesuwań zachował się w Boskiej Komedii Dantego Alighieri i zażartował z tych wszystkich spekulacji. I ten napisał, że w roku 1260 jakieś tam przesunęło się jakaś tam brama w jakimś tam jarze w piekle. Tak zażartował z tych wszystkich prób wyznaczania dat końca świata. I niestety osoby, które wyznaczają daty końca świata, bardzo często nie lubią się przyznać do błędu. Często argumentują, że pomysł był dobry, tylko popełniliśmy błąd w obliczeniach albo no, metoda dobra, ale na przykład Miller, prawda, wyznaczył datę przyjścia na rok 1843 i miał około 20 tysięcy zwolenników. Gdy się nie spełniło, no to 14 tysięcy tam pokutowało, zmieniło zdanie, ale 6 tysięcy, którzy byli skupieni wokół Ellen White, stwierdzili, że trzeba przesunąć na 1844. Gdy znów się nie spełniło, wtedy powiedzieli, że to się wydarzyło w niebie. Chrystus wszedł do miejsca najświętszego świątyni niebiańskiej. Takie, żeby się wybronić. Tak samo było, jak w roku 1848 1948 powstał państwo Izrael. Niektórzy zaczęli argumentować, że w związku z tym w roku 1988 powinien być koniec świata, bo pokolenie trwa 40 lat, a Chrystus powiedział, że nie minie to pokolenie i czekano na koniec świata w 1988 roku, to się nie spełniło. No tylko oczywiście mało kto w to wierzył, ale takie były w naszych zborach. Ja pamiętam, jak jeszcze nawet kazania słyszałem, że w roku 1988 ma być... No, oni mówili prawdopodobnie, nie mówili, że na pewno, ale że prawdopodobnie. Były kazania, no, w Hajnówce na przykład, że w tym roku być może będzie koniec świata. Na początku 1988, tak twierdzono. Gdy się nie sprawdziło, to wtedy te osoby zaczęły, czy inne osoby zaczęły twierdzić, że trzeba liczyć to 1967, bo w 1967 roku Izrael dostał Jerozolimę. Wcześniej nie miał Jerozolimy. No i 2007 minęło 40 lat. Wtedy znowu jakieś tłumaczenia takie były. Więc to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy i niepotrzebnych. No, każdy z nas odczuwa taką pokusę, prawda? No, może nie każdy z nas, ale wielu z nas chyba odczuwa taką pokusę. No a kiedy koniec świata, tak? No i w to się bawimy. No Chrystus powiedział, nie znacie dnia ani godziny, a wtedy tamci mówią, tak, dnia ani godziny nie możemy znać, ale możemy znać rok, możemy znać miesiąc. Takie dziwne wyjaśnienia. Ja jeszcze pamiętam w latach 80., bo już jestem dosyć wiekowy, w latach 80. niebezpiecznie było powiedzieć czasami, to nie zawsze, ale czasami niebezpiecznie w towarzystwie niektórych osób niebezpiecznie było powiedzieć, że świat będzie trwał dłużej niż rok 2000. Tam na 2000 już dalej nic nie będzie. A tymczasem mamy rok 2024, ale już niektórzy myślą, że 30 czy 33, bo 2000 lat od Chrystusa. Tak już spekulują. Tylko nie mówi się o tym wprost, bo takie projekty 2033, coś tam, jakaś tam nazwa i pojawia się cyferka 2030 albo 33, coś takiego, prawda? Takie się zdarza. To też jest ukryte takie. No, lepiej w to się nie bawić, bo to może być nastąpić w chwili kiedyś, w której się w ogóle tego nie spodziewamy. Jakkolwiek chwila, w której żyjemy, to czasy są naprawdę niebezpieczne. Ta 2 lata trwa, wczoraj minęła 2. rocznica wojny na Ukrainie i nie widać końca. Rosja jest potęgą nuklearną. Teraz w Izraelu jest wojna, a jeszcze ognisk zapalnych jest więcej na świecie. No jeszcze Korea Północna jest niebezpieczna. Wenezuela grozi tam Gujanie. Ognisk zapalnych jest dużo i to wszystko może się przerodzić w poważną wojnę. No, oczywiście my jesteśmy w tej sytuacji, że pokładamy ufność w Chrystusie, pokładamy ufność w naszym Panu i jeżeli będziemy się Jego trzymać, to nawet w najgorszych dniach, w najgorszych godzinach możemy to przejść. Więc nie powinniśmy się bać czy to wojen, czy to trzęsień ziemi, czy to głodu. Oczywiście takie rzeczy jak trzęsienie ziemi to nam raczej chyba nie grożą. To w innych częściach świata raczej grozi takie miejsca jak Kalifornia, gdzie płyty tektoniczne się stykają. A w Tunezji jest takie miejsce, są takie miejsca w Indiach. No, w niektórych krajach są prawdopodobieństwo trzęsie, czy Turcja. Tam od tysiącleci ciągle są trzęsienia ziemi. W wieku I było kilka trzęsień ziemi, a w Azji Mniejszej, na przykład w Laodycei. Laodycea to miasto, które wspomniane jest w Apokalipsie, to gdzieś w roku, nie pamiętam którym, czy to był 40 któryś, czy 50 któryś, około 50 roku miało miejsce tam trzęsienie ziemi. Miasto zostało, znało duży szkód i się szybko odbudowało. Więc są miejsca, w których trzęsienia ziemi są bardziej narażone, są takie, które mniej. Też głód w pewnych krajach częściej się zdarza, ale z tym też nigdy nie wiadomo, no bo jeżeli dojdzie do wojny nuklearnej, co jest przecież prawdopodobne, to może się zdarzyć, że Ukraina, która jest tlenem świata, że tam w ogóle nie będziemy mogli korzystać ze zboża, które tam będzie rosło, bo cała ziemia będzie już skażona. Oczywiście nie chcę nikogo straszyć, nie tak jest cel, ale tutaj chodzi o to, aby ufność pokładać bardziej w Chrystusie, nie pokładać ufności w politykach, w rządzie, prawda, że skoro wygrali nasi, czy też wygrali lepsi, to teraz wszystko będzie lepiej, bo z tym też różnie może być. Nie należy pokładać ufności w człowieku, nie należy pokładać ufności w politykach, także tych politykach z Brukseli. Oni zawsze mogą się pomylić, oni mogą czegoś nie przewidzieć, coś może się wydarzyć, tak jak epidemia. Było zaskoczeniem dla nas wszystkich. No, nie byliśmy na to przygotowani. Także nie byliśmy przygotowani na to, że Rosja napadnie. Wierzyliśmy, większość z nas, że to Rosja tylko straszy, Rosja blefuje, nie napadnie. A tutaj doszło do tego momentu. Więc politykom nie należy ufać, też nie należy pokładać ufność prezydencie Stanów Zjednoczonych, ktokolwiek nim by nie był, czy pozostanie ten obecny, czy też nowy ktoś przyjdzie. Ufność możemy pokładać tylko w Chrystusie i to jest tylko jedyna pewna nadzieja. Tutaj mamy takie słowa, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. No bo tutaj tych prób trochę jest. To nie oznacza, że każdy z nas, każdy chrześcijanin ma przejść przez te wszystkie próby. Tak nie jest. Zazwyczaj jakąś jedną z nich, a zdarza się, że przez żadną nie przejdzie. To też jest możliwe. I jest jeszcze tutaj jeden warunek podany. I będzie ogłoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi. Wszystkim narodom. No, wtedy nadejdzie koniec. I ten warunek to chyba no, jako ostatni, być może on się jeszcze nie spełnił. To oczywiście dla nas trudno zmierzyć. My nie wiemy, jak to wygląda z perspektywy duchowej, bo Biblia została przełożona na bardzo dużo języków. Fragmenty Biblii na 2000 ileś tam języków, 2100 czy 2200, bo tam ciągle nowe, nowe i nowe powstają. Fragmenty na przykład niedawno na język jakucki zostały przełożone na takie mało znane nawet języki. Biblia jest przekładana, a niektóre księgi, niektóre fragmenty Ewangelii Jana czy tam psalmy na bardzo, bardzo wiele języków, bo cała Biblia chyba na około 500 mi się wydaje, czy 600, coś takiego. Ale tu chyba też chodzi głównie o to, że Ewangelia ma być głoszona i mnie się wydaje, że gdy jest mowa o głoszeniu Ewangelii, to chyba chodzi o takie głoszenie, które robili apostołowie, w coś takim stylu. Takie w stylu raczej przebudzeniowym głoszenie, prawda? Więc chyba o coś takiego. I mnie się wydaje, że to jeszcze kraje muzułmańskie czekają na takie głoszenie. Tylko to są moje takie prywatne oceny. Mogę się mylić. No i chyba w Chinach jeszcze nie było takiego prawdziwego głoszenia, bo w Chinach, jeżeli jest głoszona Ewangelia, to głoszona raczej po kryjomu, prawda? Bardziej po kryjomu. A tutaj chodzi o takie głoszenie, takie, które byli apostołowie, głoszenie na rynkach, takie otwarte głoszenie. Tak jak w Stanach Zjednoczonych zawsze to się robiło. Mi się wydaje, że o coś takiego tutaj chodzi. Więc ten warunek moim zdaniem jako jedyny jeszcze nie został spełniony. Wszystkie inne już zostały dawno spełnione, a ten chyba jako jedyny jeszcze nie został. I tak prywatnie mnie się wydaje, że gdy przyjdzie taki moment, to są moje takie prywatne poglądy, przyjdzie taki moment, że będzie jedno wielkie ogólnoświatowe poruszenie duchowe we wszystkich krajach świata jednocześnie. Czegoś takiego nie było nigdy przedtem i to się wydarzy raz, to gdy to się zakończy, to niedługo potem będzie paruzja. Tak jest mój prywatny pogląd. Nawet coś takiego widziałem kiedyś w jednej wizji, nawet coś takiego widziałem, dlatego tak w coś takiego wierzę. No, ale nikomu tego nie narzucam. I czy się żadnych dat nie wyznaczam, że to miałby być w roku 2050, 40 czy 60. Nie, takie coś, czegoś takiego należy się wystrzegać. Bóg wie lepiej od nas. Przy czym moim zdaniem tak wydaje się, że to wszystko działa, sens tego wszystkiego jest po to, po co Bóg stworzył człowieka. No, był bunt szatana, prawda? Szatan zwiódł około 1/3 aniołów. To w Apokalipsie w 12 rozdziale czytamy, że 1/3 gwiazd, tak? 1/3 aniołów pociąga za sobą. Czyli 1/3 urzędów w niebie została zwolniona. 1/3. I Pan Bóg stworzył po to człowieka, aby te miejsca, te urzędy wypełnić. Więc taki jest cel naszej wiary. Po to żyjemy, po to się nawróciliśmy, po to wielbimy naszego Pana, że zajmiemy te miejsca, które w niebie opustoszały. Oczywiście nikt z nas nie wie, jaka to liczba, ile to milionów czy miliardów tych miejsc. My nie mamy pojęcia. Gdy dojdzie do ostatniej osoby, dokładnie, no to wtedy to wszystko się zakończy. No i na tym chciałbym zakończyć swoje usługiwanie. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa.